6, 10, 12. Sześć, dziesięć, dwanaście zaprasza na Zew Cthulhu, łachmany króla.
Dobra, to możemy kontynuować po dłuższym naszych tutaj perturbacjach lecimy. Dobra, ja mówiłem, że chciałem jedną rzecz wytłumaczyć. Ja może przedstawię tutaj do tej mikrofoniki, żebyście mieli. I chciałem jedną rzecz wyjaśnić, bo mam wrażenie, jak już wam wspomniałem w przelocie, że właśnie nie jestem pewien, czy ja na pewno chrzaniłem, ale nie będę czytał od nowa całej książki, żeby znaleźć miejsca, gdzie to się sypnęło. Mianowicie, ja już wspominałem wam, że daty w niektórych miejscach były źle napisane i w końcu pojechałem z wersją, że mamy rok 31, tak? Natomiast muszę zrobić taki, retcon nazywa, że jest rok 30. I chciałem upewnić się na temat dat, które są. Ja tutaj mam je przedstawione, bo mógłbym jechać dalej, tylko jest jeden taki moment, który by było mi trochę głupio wytłumaczyć i łatwiej będzie, jeżeli po prostu zrobimy teraz podsumowanie tego i wyjaśnię, bo jak zacząłem patrzeć na te daty, szczególnie na daty, które miałem zapisane do sesji, to nie wiem, w jaki sposób to się wydarzyło, bo teraz tak, w grudniu 28 Edward odpalał tą całą ambę w Szkocji. To jest to. I później w grudniu 29 późny 29, wczesny 30. Wy się udajecie do Mediolanu. Natomiast nie, chwila, to kurczę, bo właśnie chciałem ustalić, jak wy to widzicie, a jak co tu jest napisane, bo było napisane w scenariuszu, że mija rok od tamtego momentu i wychodzi na to, że tak rzeczywiście jest, tylko po prostu ja nie wiem, gdzie mi się to pogubiło. I teraz albo możemy spróbować to podsumować, albo po prostu akceptujemy, jak jest i się nie zmurzamy na tym, bo w 28 była akcja w Szkocji, czyli mija rok i jest koniec 29, początek 30, czyli mija ten rok i wy udajecie się po akcji z żoną, z Hillary Quarry, udajecie się do Rzymu.
Mediolan,
przepraszam.
Czyli zamiast 31 jest 30.
Tak.
Kwiecień.
Tak.
Dla mnie bomba.
Okej, okay. Bo te rzeczy, które wyście tam gdzieś znaleźli, bo te daty po prostu jak w momencie, w którym wam coś przekażę i znowu się zacznie sypać, to łatwiej jest mi teraz to zrobić cofkę i po prostu przekręcić ten zegar o rok.
Spoko. To jest...
Nie wiem w którym momencie i nie wiem dlaczego. Dobra, nie jest to zupełnie istotne i nie ma to wpływu tak właściwie na nic. Ma to wpływ tylko na to, że wy w momencie, jak się udajecie do, teraz do Indii, to nie udajecie się rok po tej wyprawie, tylko udajecie się kilka miesięcy po wyprawie.
No okej.
Co jest istotne o tyle, co potem zobaczycie.
Nie, to jest duża różnica. To fajnie, że poprawiliśmy.
Bo tak jak powiedziałem, gdzieś mi się wydawało, że chyba ten rok gdzieś mi źle przeskoczył w którymś momencie, jasne, który mieliście spędzić na tam dochodzeniu do siebie i tak dalej, więc jakby przepraszam za to,
luz.
Wierzę, że to nie jest jakaś olbrzymia zmiana. Natomiast ja obiecałem, Paweł, chwilę, ja właściwie obiecałem dwie rzeczy, ale tylko jedno przypomniałem sobie, bo była prośba jeszcze o coś, ale... Już mi wyleciało. Bo było o te informacje na temat Tybetu i Nepalu, które czytałeś w książkach, które powiedziałem ci, że coś dostaniecie, ale była jeszcze druga prośba, której zupełnie zapomniałem.
A to ja nie pamiętam.
Czym ona była. Więc ja może teraz dam ci...
I remember nothing.
To nie wiem, czy chcesz przeczytać na głos...
Chcę. Mustang. Mustang to odizolowane królestwo himalajskie.
To jest a propos tego, że w momencie, kiedy żeście się dowiedzieli, że jedziecie właśnie w region Mustangu, ty przypomniałeś sobie, więc może nie masz tego równie spisanego, ale przypomniałeś sobie, że czytałeś coś na ten temat. No i nie wgłębiając się, tego typu informacji sobie przypomina, on będzie to czytał encyklopedycznie, więc...
Dobra. Mustang to odizolowane królestwo himalajskie w północnym Nepalu. Jest nieznane nawet większości Nepalczyków i nie zasłużyło na wzmiankę w Encyklopedii Britannica. Mustang w 11 wydaniu odnosi się jedynie do konia z Nowego Świata. Nazwa wydaje się pochodzić od niewłaściwego nepalskiego użycia i błędnej wymowy jego stolicy, Mantang. A dla jego własnych mieszkańców jest po prostu Lo. Jego główną cechą geograficzną jest wąwóz rzeki Kaligandaki, który dzieli region z północy na południe i powstał w miejscu, w którym część skorupy ziemskiej przedzielona liniami uskoków ześlizgnęła się, gdy płyty się rozsuwały. Jest to najgłębszy wąwóz rzeczny na świecie. Zapewnia unikalne bezpośrednie przejście przez Himalaje o wysokości 24 tysięcy stóp. Między płaskowyżem tybetańskim i Chinami na północy, a subkontynentem indyjskim na południu. Kiedyś musiała tędy przepływać ogromna rzeka, ponieważ złoża osadowe istnieją do głębokości kilkuset stóp. Rzeka nadal płynie, ale obecnie jest skromna. Region ten jest bogatym źródłem szaligramu, skamieniałych muszli amonitów z Morza Tetyjskiego, który jest używany do rzeźbienia symboli Wisznu, stojących na ołtarzach w całych hinduskich Indiach. Historia. Pierwsza wzmianka o Mustang pochodzi z kronik Tunhuang z 652 roku, kiedy to obszar ten znalazł się pod wpływem dynastii Yuang, która przetrwała do IX wieku. W X wieku obszar ten znajdował się pod kontrolą dynastii Ngari Korsum z zachodniego Tybetu, kiedy to medytujący Bonpo zaczęli zamieszkiwać jaskinie i korytarze Kaligandaki. XII wiek przyniósł koczownicze plemię Menshang, które osiedliło się i zaludniło Tybet. Changtang, a następnie Mustang, a XIII wiek przyniósł Jumla. W drugiej połowie tego wieku tybetańskie królestwo Gungtang zyskało znaczenie nad Mustangiem i resztą Tybetu. Ale 100 lat później Mustang powrócił pod kontrolę Menshang. Nic z tego nie zapowiadało niezwykłego rozwoju małej i biednej, rdzennej ludności Mustangu. W pierwszej połowie XV wieku pod przywództwem Amepala Mustang nagle stał się główną potęgą w zachodnim Tybecie. Syn Amepala, Agon Sangpo, kontynuował tę dominację i legendarnie wymordował koczowników Tsotsowa z tego obszaru w ramach rzekomego rozejmu.
Tak, więc tak jak powiedziałem, najpewniej tego typu informacji byś nie był w stanie sobie od tak przywrócić, ale no, jest jak jest. W sensie to takie, tak, takie tło wam się może przydać po to, żeby mieć lepszy pogląd.
Lot nagle budził się, białka oczy na oczy do góry i zaczął recytować. Mustang to odizolowane królestwo himalajskie. Po czym się wyłącza.
I dzwoneczek.
Dobrze, więc skończyliśmy jak...
przekazanie dla nepalskiego handlarza nas.
Tak.
Goldime Rinzing, coś takiego mam.
Nie. Jigme Rinzing jest waszym przewodnikiem.
Czyli to zrozumiałem.
Tylko teraz...
Varanasi.
Dobra, i...
Nautanwa.
Ta część scenariusza będzie dla mnie lekkim wyzwaniem, ponieważ ona będzie teraz opisywała podróż właśnie przez Nepal. I kilka rzeczy będę musiał sprawdzać, więc będziecie musieli mi wybaczyć. Mogłem to zlać, ale w kilku miejscach mi się wydaje, że to będzie istotne. Natomiast Shiva wam znalazł przewodnika. I czy ja powiedziałem coś na temat tego, co Shiva będzie robił dalej? Bo...
Nie było wspomniane, więc...
Nie było wspomniane raczej.
Okej, bo nie wiem czemu ja się sam zgubiłem, ale Shiva zostaje z wami jako wasz tłumacz nadal.
Okej.
Bo... Okej, dobra, bo to przewodnik... Quarry zostawił go i przekazał, natomiast jakby nie wiem czemu sobie wbiłem do głowy, że Shiva też was przekazuje przewodnikowi i sam wraca do Bombaju, ale z odpowiednią opłatą zostaje z wami i będzie wam towarzyszył też z przyczyn praktycznych. No, jeżeli macie polegać na handlarzu z Nepalu, który no nie wiecie na ile możecie tak naprawdę na nim polegać, to wasza podróż mogła być dosyć ryzykowna. Mm-hmm. Dobrze, więc tak jak wspomniałem, czekacie 3 dni. Na wyruszenie w kierunku granicy i Jigme ma łącznie 15. Jak się nazywają?
Tragarzy?
Tragarzy, no chciałem powiedzieć porterów, ale to nie, nie jest odpowiednia nazwa. Tragarzy, może o 15 i może za opłatą przekazać wam 10 z nich do noszenia waszych rzeczy. Ze względu na trudny teren, no większość rzeczy noszą jednak ludzie. Więc tragarze jakby w handlu są tutaj nieodzowni i też do noszenia waszego dobytku. Więc jesteście tak naprawdę zdani na tragarzy w momencie, kiedy ruszacie dalej. Czy coś chcecie teraz jeszcze sprawdzić, bo znajdujecie się w Nautanwie?
Na pewno mówiliśmy, że tutaj kupujemy pozostały sprzęt, który nam jeszcze nie mieliśmy do tej pory, bo po prostu mówimy na okurkach, jakichś rzeczach takich do przeprawy. No i uzupełniamy zapasy.
Mhm. Tak, jedzenie, ciepła, odzież.
Sprzęt jakiś inny.
Na pewno jakieś, nie wiem, jurty, namioty, coś takiego też by się przydało. Clyde ma mój kufel, tam mam termos. Więcej nie potrzeba chyba. Doktorze?
Kufer, no to kufer będzie musiał być przepakowany jakoś, bo nie wiem, czy tragarz jest w stanie nosić kufer na plecach. Nie?
No to będą we dwóch nieść, ja kufer nie zostawię.
To jest istotne w którymś momencie, co możecie nieść dalej, a co nie.
Nie no, kufer zostaje. Kufer sam jest dość ładny.
To nie
i
jest ten kufer, nie?
Ten kufer?
To nie jest ten bagaż.
Sam poszedł.
No właśnie.
Nóżki wychodzą?
Nie, kufer musi zostać. Kufra nie ten. Kufra nie
zostać. Się nie może zostać, musi zabrać.
Powiedział, nie może zostać?
Mhm. Nie. To nieważne.
Kufer musi.
Kufer za wami podąża.
Tak, kufer idzie tak, z nami. Tak.
Kufer idzie z nami.
Kufer za wami podąża z tragarzem lub bez.
Ja zostawiam w hotelu. Nie w hotelu, bo my jeszcze jesteśmy w Nautanwa, nie? Mhm. To ja już od dawna jestem w Ian Lock jest z powrotem w trybie. Jakby totalnie odrzuca. Cały...
Survival mode, tak?
Czy przyjmuje survival mode, a odrzuca to, co cały czas z uporem maniaka, Oliver, Quincy, Cavendish,
trzyma po prostu uparcie, jesteśmy w dziczy, nic tu nie ma, to kufer kurwa i biały, biały ten, to nie. Dr. Locke jakby zawsze w takich momentach wraca w pierwsza wojna światowa i przeżycie, survival i te sprawy, więc ja już jestem w odpowiednim ubiorze, mam plecak, wszystko jest gotowe. To, co się w plecaku nie zmieściło, no to oczywiście idzie w stragarzami, ale podstawowy ten jest w plecaku.
Ja też jestem w odpowiednim ubiorze.
Oczywiście. Ja myślę, oczywiście.
Tak. Może też trzeba umieć.
Rozumiem, tak.
Myślę, że Jackson też jakieś tam doświadczenie ma. W końcu nieraz podróżował za szukaniem antyków, więc jakoś na pewno też osobiście się przygotował. Ale przede wszystkim pewnego wieczoru usiadł przy Brandy w odosobnieniu i napisał długi list do żony, informując o tym, co się z nim dzieje. Może w formie własnej psychicznej rekonwalescencji odrobinkę. I może nie dzieli się tym wszystkim, co tu się działo, ale na pewno w taki sposób streszcza jej.
Widzę, że jak on pisze list, to jakby macie taką wspomnienie listów, które czytaliście od Querego do Hillary i się zastanawiacie, czy w tym samym miejscu mógł pisać Malcolm swój ostatni list do żony, bo napisał dwa. Więc tak. Dobra. Możesz mi przypomnieć, w jakim wieku jest doktor Ian?
46 teraz.
Okej. Okay. Nie wiem, czemu miałem wrażenie, że on jest jakiś strasznie podeszłym wieku. Dobra, czyli wyprawa taka w trudnych warunkach powinna być do zniesienia jeszcze.
5 lat wyżej ode mnie, no zakładam, że dałbym radę, nie? Jeszcze nie czuję, że w podeszłym wieku.
Himalaje to nie ślęża.
oczywiście, jednakowóż.
Też się zjemy zresztą skały, nie wiem, o co chodzi.
Dobra, gramy w grę.
Gramy w grę.
Tak, dobrze.
Będę grał w grę.
Klasyki.
No dobra. Pamiętajcie, że przekraczacie granice i tak jak wspomniałem, granice są pilnowane przez oficjali dwóch krajów plus Brytyjczyków. I wejście na teren Nepalu jest surowo zabronione zachodnim przybyszom. Ale z tego co pamiętam, to ty mówiłeś, że jakieś odpowiednie tam ubiory. Też ludzie w tych regionach, szczególnie wyżej, są o tyle charakterystyczni, że zarost nie jest zbyt powszechny. Zakładałbym, że golicie się, żeby jak najmniej...
Codziennie rano goli mnie Clyde. Oprócz tego, że jest moim szoferem, to też jest dżentelmenem dżentelmena. W warunkach polowych, co prawda, ponieważ na co dzień zajmuje się tym Jenkiem.
Mhm. Rzeczywiście, Bedlam Hall samo się pisze. dobrze, więc jaki macie pomysł na przedostanie się przez granicę?
Przebranie? Mhm. W ramach przebrania możemy założyć...
I pytanie, na ile w sensie, na ile wciągacie w to Jigme, w waszą konspirę i przede wszystkim, co mówicie, jaki jest wasz cel?
Jigme to jest nasz nepalski przewodnik. Tak. No to ja jego przede wszystkim pytam, jaki on ma pomysł, no bo my jesteśmy nielegalnymi.
Znaczy, najpierw ja bym zapytał się może Siwy, co on myśli o zdradzaniu celu.
No ale cel jakby nie ten, ale my nie możemy przez Nepal po prostu jako biali. No to Jinma się zorientuje, że jesteśmy biali, w sensie, my możemy go zapytać, jak on to widzi, że on będzie transportował trzech nielegalnych. Nie?
Może pomalują nas bejcą.
A może jesteśmy jego trakarzami?
No właśnie.
Wtedy ten twój strój nie bardzo pasuje na trekarze.
Musiałbyś coś nieść.
Na cylindrze ciężko się nosi rzeczy.
No właśnie, ten cylinder troszeczkę by wtedy ci przeszkadzał faktycznie.
Dobrze, to...
Okej. Okay. Rozumiesz, kanaleczka Brandy jest potrzebna do przemyślenia tego.
Dajcie mi się troszkę oswoić z tą sytuacją.
Jeden z trekarzy. I niczego nie niosę.
Oliver potrzebował dostać się do głębokich Indii, żeby zaznać uczucia frustracji.
Dobrze, to możemy zrobić tak, że założę jakieś łachmany, futra. Mogę nieść worek.
Możesz nieść kufer wraz z...
Ale z czym w środku, tak?
Możemy go wypchać jakimiś gałgankami, słomą, żeby nie za ciężki był. Żeby nie za ciężki był.
Gałgankami kufery i słomą.
No ewentualnie, jeżeli client poniesie większą część kufra, to ja mogę tą mniejszą ponieść.
Czyli on kufer na plecach, a ty tylko podtrzymujesz.
Wiem. On będzie go niósł, a ja będę mu pilotował.
Ale w dalszym ciągu cylinder i futro białe odpada, mi się wydaje. Znaczy białe może niekoniecznie, ale...
Cylinder jest już Monty Pythona
Cylinder zawsze można złożyć i widzisz, jak Oliwa ściąga, cylinder rozkłada. Proszę. Można złożyć cylinder, założyć na głowę, na to założyć kaptur.
Oliwierze, musisz się ubrać w takie szaty, jakie mają inni tragarze. Tak, tak. I wtedy podnoszę z jakiejś kupy po prostu takie szaty.
Daję z dużą ilością łoju.
Niekoniecznie na to twoje futro.
Ubieram na swoje ubranie, ubieram też takie, obwijam łeb, biorę coś na plecy i zaczynam iść. Mhm. I nawet nie obracam się, nie patrzę na niego.
A czy może być chociaż wyprane?
Nie reaguje.
Tylko jest tam śnieg normalnie, tak?
Clyde, jak to się zakłada?
Clyde, jak to się zakłada?
No myślałem, że przyjdzie przez głowę.
Ser, da pan sobie radę. Tu jest otwór na głowę.
No, tam dwa.
To i tak chcąc, nie chcąc. Zakłada to na siebie, ale...
Fetor lokalizmu.
Sprawia cały czas wrażenie, jakby całym swoim jestestwem chciał to od siebie odepchnąć, tak? Jakbyście sobie mogli wyobrazić człowieka. Wokół człowieka takie mniej więcej 2-centymetrowej grubości, takie pole siłowe i na to narzucili jakąś matę, to tak mniej więcej wygląda Oliver. Tak. To wręcz fizycznie odsuwa od siebie
biorę jakieś błoto z obok drogi, podchodzę do niego i tak mu buty
doktorze Long
ujebuję.
Przecież to jest włoska
pranie
cielęca
pranie
skórka
przebranie.
Trzeba było powiedzieć, to bym po prostu
ściągnął.
Trzeba opowiedzieć, to bym po prostu ściągnął te buty i założył inne.
Które?
Podchodzę do miejsca, z którego doktor Long wziął te uchmany, podnoszę jakieś stare takie kapcie. Te buty!
Nie założyłbyś tych butów.
Skąd ta pewność?
Ubrałeś tylko i wyłącznie to zewnętrzne wdzianko, bo masz pod spodem oryginalne wdzianko.
Może założyłbym te
na plasowe. Nie założyłbyś tego na bieliznę.
Przepraszam bardzo. A doktor założył to tak bezpośrednio?
Nie, ja też założyłem na ubranie, ale ja mam porządne jakieś tam wojskowe, ubrane buty.
Jak to dobrze,
że masz włoskie z cielęcej skórki.
Ale to cielęca skórka. W Nepalu już takich nie dostarzę.
Oj, wierzę, dźignę nam ucieka już.
A gdzie on jest?
I swoją skrzyku, swoją kufrę już daleko do przodu
poszedł. Lok leci tam.
Ach. Dobra, Clyde, bierz kufer, goni ich i powiedz, żeby zaczekali.
Seria, nie wiem, czy się z nimi dobrze dogadam.
Gdzie jest Shiva?
Też z przodu.
Już i też idzie z przodu.
No to koń Shiva, niech on się z nimi dogada. Wszystko za ciebie muszę myśleć.
Zostałeś sam w tej chwili, wszyscy już poszli.
Wszyscy poszli.
Tak, ja też już nie wiem.
Taka scena.
Tylko małe dziecko się patrzy na ciebie.
Pij mleko Nie słuchaj rodziców.
Podchodzę do Clyde'a.
Zgadzam się, totalnie nie zrozumiał.
Daję mu cygaro, klepię po plecach.
O Jezu, czekaj, żeby zrobić, bo to śmieje się. Oj, dobrze. To, żeby nie przedłużać i tak dalej bez zbędnych rzutów, przedostajecie się przez tą granicę. Żeście się usmarowali
i nie trzeba było spadać butów. Ale dzięki temu właśnie się przedostali, bez czemu.
Zrobiliśmy taki cyrk, że nawet nie kazał nam rzucać.
Legendy będą was opowiadać przez 5 lat.
To dziecko małe po prostu będzie za 20 lat.
Idą zakład, że wszyscy Hindusi, Nepalczycy, Brytyjczycy wszyscy widzieli, że my jesteśmy amerykańskie szpiony. Ale po prostu przepuścili nas dla beki.
Bez rzucania.
Utrzymywana tradycja smarowania błotem, zanim się wszyscy przedprawią przez granicę.
Nie. Błotem po ryju i do przodu.
Nie po butę.
Aż się zgrzałem.
Tyle nie po butę.
Tylko nie buty.
Aż się zgrzałem. Okay.
Dobrze, więc macie...
Przeszliśmy.
Czy wy macie jakiś cel teraz? W sensie, czy wy zdajecie sobie sprawę, bo wydaje mi się, że było konkretne miejsce, do którego mielibyście się udać. Albo macie Mustang, to jest słowo ogólne, ale...
Tylko, czy... Tak, tylko oczywiście nie mam tego w notatkach. Chcieli zorganizować na pewno Jivakar, więc warto byłoby zasięgnąć lokalnych informacji na ten temat.
Coś tu mam zapisane. A nie, to jest poprawa statkiem.
To Jivakar.
Wyjechali do Kalkuty, począwszy
gdzie są te handouty?
W Benares wyszli z pociągu i potem już nie pisałem, co zrobili dalej.
No właśnie, też... Ja mam tą brzydką wadę, że jak mam coś w handoutach, to nie zapisuję.
Wiesz co, niby się tu przydała ta mapa, żeby tu leżała jakaś.
To będzie taka tablica korkowa.
Dobra, to no. Potrzebujecie ten wycinek prasowy, bo tam było opisane.
Tak, tak, tak.
Jigme Rinzi.
Do tybetańskiego miasta Sakacong na pewno szli. Tam przynajmniej oficjalnie się skierowali.
Sakacong?
Tak, Sakacong.
Jak to się pisze?
Sakha Dysong.
Dysong?
Dysong. Jivakar.
W sensie... ta dolina, przez którą płynie Kali Gandaki, no to to jest... To jest ewidentny cel.
Tak.
Mustang tak samo. Szukali miejsca też Drakmar, które no...
Kuwari szukał tego miejsca
tak,
też.
Tak, tylko że to jest no, miejsce na granicy legendy, więc i to ono znajduje się w Nepalu. I podawanie tego jako oficjalny cel może podnieść kilka brwi, jeżeli ktoś zrozumie, czego szukacie tak naprawdę. Natomiast pamiętajcie, że podążacie śladem poprzedniej ekipy, która w tej chwili, jak już żeśmy wyjaśnili sobie, przemierzała ten szlak całkiem niedawno. Pewnie ktoś kiedyś tam gdzieś widział, nie? Po drodze. Bo jakby droga do Mustang, no, jest tak naprawdę tylko jeden sposób, żeby tam się dostać w tej chwili. A że jeszcze jesteście przekazani właśnie przewodnikowi, który powinien udać się w tym samym kierunku, w którym poprzedniak poszła. Tylko w sensie, jeżeli macie... Bo wiesz, ja wam mogę prowadzić was i tak dalej, bo nie będziemy przesadzać, ale jeżeli wy macie jasny teraz pomysł, tak, co się dzieje, to po prostu mówcie to Douglas
i... Na północ, to jest mój jedyny pomysł.
Śladami poprzedniej ekspedycji tak naprawdę nam zależy na tym, żeby to...
Jo, no tak.
Żeby ich odnaleźć i raczej na tym się będziemy skupiali.
W waszym teraz ewidentnym celem będzie Pokhara. To jest większe miasto tak naprawdę, czy może mieścina, w której znajduje się kilka dni drogi na północny wschód.
Jak się nazywa?
Pokhara. Natomiast, tak jak powiedziałem, ta część scenariusza będzie wymagała ode mnie częstych referencji, bo będą się działy różne fajne albo mniej fajne rzeczy każdego dnia i chciałbym przez nie przejść. I one też pokazują ten pewien progres, kiedy wy podróżujecie przez te ostępy Nepalu i to środowisko się zaczyna zmieniać. I mam nadzieję, poczujecie trochę ten klimat, mimo wszystko lekkie beznadziei, w której się w tej chwili znajdujecie, a będzie się ono pogłębiać.
Bardzo optymistyczne podejście.
Idziemy w pięknych okolicznościach przyrody, niepowtarzalnej zresztą.
To znaczy jest. Tak, to znaczy to
jest... Znaczy Oliver jest bez nadziei teraz z tym płaszczem swoim.
No przedostajecie się przez tą granicę, że rzeczywiście, tak jak wspomniałem, jest posterunek i widać, że Jigme zna tych oficjeli, którzy tam są i no, ze spuszczoną głową przebywacie przez granicę i rzeczywiście trafiacie do pięknej krainy zielonej. W oddali na północy przed wami widzicie tylko widmo gór i dreszcz was lekki przechodzi w momencie, kiedy orientujecie się, że być może będziecie musieli się z nimi zmierzyć w którymś momencie. Natomiast w tej chwili kierujecie Shiva jest zawsze na wyciągnięcie ręki, żeby się zapytać, co się dzieje. Coś się zapytać, czy kogoś po drodze się spytać o cokolwiek. Więc podróżujecie teraz z Nautanwy do Butwal. Podróżujecie przez bardzo piękny piękny, bardzo zalesiony obszar pełen różnych drzew owocowych, orzechowych, upraw herbaty, ziemniaków, masa pól z różnymi z różnymi warzywami, owocami i tak dalej, więc tak jak sam powiedziałeś, są to piękne okoliczności. I jest to tak naprawdę przyjemny marsz póki co. Pokonujecie, jest to teren pagórkowaty, nieprzystosowany za bardzo pod ruch kołowy. Przemierzacie na początek około 10 mil. Tutaj mam miarkę, sobie zmierzę. Około 25, między 25 a 30 mil, czyli to będzie ile? Coś około 50 km, mniej 40, między 40 a 50 km. Czyli na jeden dzień podróży z tragarzami to jest takie odpowiednie tempo, nie jest specjalnie trudna trasa. Więc pierwszą noc docieracie do Butwal, gdzie w jakiejś karczmie na zamkniętym dziedzińcu tejże karczmy możecie położyć się na macie i przespać się pod jeszcze otwartym niebem, ponieważ noce są ciepłe albo zaczynają się robić ciepłe, bo w sumie mówimy o kwietniu. Nie wiem do końca, jak tam jest z porami roku. Pora deszczowa się jeszcze nie zaczęła chyba, ale dla
Sensja Poetica uznajmy, że po prostu jest tak jak tutaj, mamy po prostu ciepło, ciepła wiosna się zaczyna i jest też jeszcze stosunkowo nisko. Więc na takim zamkniętym na planie kwadratu dziedzińcu, gdzie są wyłożone słomą jakieś miejsca przy jakichś przegrodach dla bydła czy dla koni, jest po prostu miejsce, gdzie podróżni mogą za jakąś małą opłatą przenocować. Jest to standard tak naprawdę tutaj, bo no, nikt nie oczekuje spania w nie wiadomo jakich pokojach. Oliver może być nieco zawiedziony, ale jeżeli macie mieć ten niski profil, to...
Trzymajmy się.
Jeżeli Oliverowi w ogóle udało się zasnąć. W tak skrajnie ekstremalnych warunkach w ogóle...
Tak, no jest to niewątpliwy koszmar.
Nie wiem, jakim cudem Oliver był w ogóle w stanie przejść 40 km na piechotę.
Ale jest przyjemne 28 stopni. Ci gorąco.
Takie pytanie.
Gorąco.
Jakie mają podejście inni ludzie do obcych z zachodu? Bo to, że przez granicę nie mogliśmy przejść, to wiadomo. Ale jak już tu jesteśmy, czy ja dalej muszę chodzić w tych łachmanach?
Jeszcze nie wiem. Powiedziałbym, że nie. Że to jest tylko... Wiesz co... Ciężko ci powiedzieć, na ile ludzie tutaj są zżyci z władzą, że tak to ujmę.
Ja bym powiedział, żeby nie ryzykować.
Możemy sprawdzić, co się stanie.
Zanim położę się spać, ściągam te łachmany. Laj, wypierz to proszę, wypierz to.
Wyprawiam.
Albo kup nowe. Kup nowe. Czyste, wyprane. Pachnące. Jaśminem i kolendą najlepiej, dobrze?
Ser, ale chyba powinniśmy nadal wmieszać się w tłum. Jesteśmy raptem tuż za granicą.
Dobrze. Kup nowe. Kup nowe na jutro. Nowe. Mogą być równie brzydkie i nijakie. Byleby nie śmierdziały.
Jesteście w wiosce, która tak naprawdę to jest kilka gospodarstw i ta karczma na skrzyżowaniu dróg i Clyde tak patrzy się na ciebie. Ser, ale obawiam się, że sklep mógł być tutaj zamknięty o tej porze dnia.
Wytrzymasz, Olivera. Proszę.
Patrzy się w gwiazdy nad wami i stara się opanować rosnące frustracje.
Clyde. Nie myśl. Zrób.
Może spróbuj oblać to brędy, będzie.
Weź siwę i popytajcie w gospodarstwa. Może ktoś, nie wiem, może komuś ostatnio zmarł dziadek, nie wiem, nie mam pojęcia.
Ma zapasowego po umrzyku?
Jeżeli wyprany, to mogą być nawet ściągnięte z osła. Byle mnie śmierdziały. A nie, wróć, osły śmierdzą, to nie, z osła. Dobrze?
Tak, no, dobrze. Dobra, udajecie się, no, starasz się zasnąć, reszta już dawno śpi, więc wierci się do późnych godzin nocnych.
Jeszcze Oliver, jeżeli zakładam, że Clyde'owi się jednak nie udało, więc wyciągnął chusteczkę perfumowaną, przyłożył sobie do nosa, zawiązał jeszcze tak za uszy i w ten sposób próbuje zasnąć.
Ten księżyc wychodzi ze chmur. Oświetla cię.
Zakładam na twarz cylinder.
Jak to już... Jakieś zwierzę w głębi dziedzińca musiało ulżyć sobie.
Nienawidzę natury. Nienawidzę natury. Zawsze jak jedziemy na wieś. Dobrze. Niebo gwiaździste nade mną. Próbuję zasnąć. Nie wiem, czy mi się to udaje.
Lok śpi. Wspaniale. Lok po prostu... że nie w siódmym niebie, ale jest bardzo spokojny. Właśnie to takie przeżyciowe powrót do... Tylko co trzeba zrobić, to dojść i jakby jest odarty z tych wszystkich społecznych. Jest odarty z Olivera. Zero Olivera, nie? Zero Olivera w roku. Zero właśnie tego takiego... Jest odarty z tego i jest szczęśliwy. Nie ma jego ojca, który właśnie jakby cały czas jest tą wielką postacią. Która, no, na której Ian próbuje zrobić wrażenie, nie ma niczego, to jest tylko wojna, no.
Genialnie. Patrząc się właśnie i zasypiając, patrząc się w błyszczące gwiazdy, jakby pomimo tego, że jakby jesteście tak daleko od domu i podróżujecie w nieznane, to czujesz jakąś taką ulgę, takie wrażenie, że w tym szaleństwie. Pierwszy raz od dawna wróciłeś właśnie do tego momentu, kiedy byłeś na wojnie, ale jednocześnie nie jesteś na wojnie i przypominasz sobie momenty, kiedy musiałeś też spać pod gwiaździstym niebem i ten spokój tego miejsca, kiedy ludzie tutaj wydają się żyć zupełnie innym tempem. Kiedy zapada cisza i widzisz te gwiazdy nad sobą, jakby czujesz jakiś typ spokoju, który być może jest ciszą przed burzą, ale no patrzenie się w gwiazdy zasypiając na pewno jest kojące dla ciebie. W przeciwieństwie do twojego towarzysza.
Tak, tak.
Nie wiem, jak Jackson.
Ja sobie dajmy punkcik, to sobie dodaj punkcik.
Ja sobie dodam 3.
Jackson raczej nie ma problemów większych z zaśnięciem. Po tym, jak się przeniósł parę miejsc dalej od Olivera. Ale tak, ale raczej zasypia bez problemu. Zdarzało mu się już gdzieś tam na jakichś wyprawach spać. Nie wiem, czy pod gołem, nie wiem, ale na pewno w warunkach ciekawych bym nazwał.
Nie rozumiem, czemu odsuwasz się od Olivera. Oliver to jest jedyna rzecz w tej okolicy, która próbuje jako tako pachnieć.
Ale jest głośno.
I pachnie nienaturalnie.
Wiesz, co pachnie nienaturalnie? Natura. Jestem czysty krwi Londyńczykiem. Dla mnie natura pachnie nienaturalnie.
Sure. De naturat.
No i tak Lok jeszcze na samym końcu, jak mówisz o tych gwiazdach, ja tym patrzeniu w tych gwiazdy i takim poczuciu właśnie wolnego życia i coś, takiej ciszy, no przed burzą być może, ale ciszy przed burzą. Bardzo pierwsza wojna i właśnie to takie spanie we francuskiej wiosce, cisza, nie ma wybuchów, coś. I to takie wrażenie, bo Locke się dowiedział dopiero jak wrócił z wojny, że jego brat zginął też na wojnie, młodszy brat. Więc to takie wrażenie bycia w trakcie wojny, jakby wraca go do tego, może brat żyje, nie? Do takiego uczucia spokoju, bo jeszcze nie wie, że ten brat zginął.
Więc... Masz imię tego brata?
John.
Okej. Okay. Dobra. To w końcu zasypiacie. W sensie tragarze gdzieś tam z boku piją jakieś lokalne piwo jeszcze, jedzą coś na kolację, tam też dostaliście jakieś kawałki chleba, herbatę. Piją tutaj Oliverowi nie przeszło to przez gardło, piją jakiś dziwny napar herbaciany, który jest chyba pół na pół z jakimś masłem, z mleka jakiegoś chyba.
Co z chęcią spróbował takich rzeczy?
Barbarzyństwo.
Z masłem z mleka jaka. Z dużą przypraw.
Lok bardzo chętnie próbuje. Oddaje brandy Oliverowi i bardzo chętnie próbuje. Cygara zostawia. Jakby aż tak daleko nie, ale...
No z napitków to właśnie jest chia, która jest tą herbatą. Mhm. Jest też... Chang, który jest takim lokalnym rodzajem piwa. No i coś mocniejszego, arak, z takich napitków, które nie mówię, czy w tego konkretnego wieczora, ale że jesteście przy karczmie, to mogę was poczęstować też czymś przed snem. Ale wróćmy do już do faktu, że udaliście się w obiecie Orfeusza i jesteście coraz bliżej waszego celu, przynajmniej takie macie wrażenie, i sny zaczynają się nasilać. Więc może zacznijmy od Jana. Ten sen o polowaniu się powtarza. Nie wiem, czy chcesz, żebym ci go przeczytał jeszcze raz dla odświeżenia.
Poproszę.
Dobra. On się powtarza, ale on będzie też odrobinę inny. On będzie miał pewną kontynuację, którą usłyszysz teraz. Ten sen przez ostatnie tygodnie cię nawiedzał od czasu do czasu, ale teraz po raz pierwszy pod wpływem być może bliskości z celem waszej podróży po raz pierwszy go doświadczasz i oczywiście budzisz się zlany potem gdzieś w środku nocy czy rano. Więc jesteś na polowaniu. Zarośla Janowca, wrzosu i granit rozciągają się aż po horyzont. Pamiętasz historię człowieka zagubionego na tych wrzosowiskach. Gdy słońce chyliło się ku zachodowi, a on pogodził się ze spaniem na mrozie, natknął się na piękną dziewczynę, która polowała z sokołami. Mówiła po starobretońsku. Poszedł z nią do jej dworku i szybko się w niej zakochał. Rankiem, gdy siedział z nią w ogrodzie, został koszony przez żmiję. Zemdlał, a kiedy się obudził, znajdował się tam tylko jej grób. Napisano, że zmarła w młodości 100 lat temu z miłości do mężczyzny o jego imieniu. Oczami wyobraźni widzisz obrazy z tej opowieści. Blady kształt jej twarzy, pokryty bluszczem kamień grobu i sokolnika, Hastura. Jego też widzisz i chciałbyś nie widzieć, bo wiesz, co zwiastuje. Tak jak w opowieści, światło już prawie zgasło, a ty siadasz, wiedząc, że musisz spędzić tu noc. Patrzysz, jak słońce gaśnie, niczym zgaszona świeca, a świat staje się czarny jak smoła. Kładziesz się spać, ale kiedy odpływasz, słyszysz dzwony. I ten sen powtarzał się co jakiś czas, natomiast teraz jeszcze jest kontynuacja. Wstajesz, wstrzymując oddech. Skądś dobiega kobiecy głos. Jakie to okrutne, że tak powiedział. Dzwony rozbrzmiewają w pobliżu. Głos mężczyzny, wesoły, ale smutny. Zostając złapany. Zrywasz się i biegniesz. To twoja jedyna szansa. Potykasz się i potykasz, a broń wylatuje ci z ręki w noc. Błędna decyzja. Co robić w pościgu? Sprawia, że podążasz za wodą. Dysząc, oglądasz się za siebie i zatrzymujesz. Tak, delikatny dźwięk dzwonów jest tam. Odwracasz się przodem do niego. Jego cień jest ogromny i beznamiętny. Ciemność spada na ciebie jak kaptur. Dobra, więc teraz może sen Olivera. Też chcesz może, żebym przydał?
Tak, poproszę.
Twarze spoglądają na ciebie wyczekująco. Siadasz z innymi, trzymając skrzypce wciśnięte między podbródek a ramię, tak jak inni to robią, lewą rękę trzymając na strunach. Muzyka zaczyna grać, a orkiestra rozpoczyna swoje krótkie trwanie. Ale czy tylko ty odgrywasz jakąś rolę? Czy publiczność nie klaszcze i nie woła w niewłaściwych miejscach, a inni muzycy rywalizują, brzdąkając przypadkowo na swoich instrumentach? Dyrygent wskazuje na ciebie. Spoglądasz na swoją partyturę, gdzie znajduje się żółty znak. Wije się i wydaje się gotowy sięgnąć po ciebie. Musisz go ukoić. Pośpiesznie zaczynasz grać w jego rytm, budując dźwięk nuta po nucie. I tutaj był koniec tego snu i znowu kontynuacja. Jesteś uradowany. Grasz wściekle, przykucnięty do przodu, balansując na krawędzi krzesła. A gdy to robisz, dostrzegasz wokół siebie innych członków orkiestry, którzy nie są już ludźmi. Stworzenia wciąż czarne, cienkie i silne, ze skrzydłami i długimi głowami, rzędami długich zębów. Twoje palce dotykają dłoni i instrument znika. Siedzisz na krawędzi okrągłego otworu, nie widzisz dna i spadają do niego różne rzeczy. Jeden po drugim stworzenia. Twoi sąsiedzi nurkują, rozkładając skrzydła, rosną i szybują w dół. Jest i dyrygent. Jego podarte, białe szaty dryfują na wietrze, którego nie ma. Odwraca się i wskazuje na ciebie, a ty bez zastanowienia skaczesz w dół, w dół. Liczysz sekundy, które ci zostały i zdajesz sobie sprawę, że to jedyny akt,
który miał znaczenie w twoim życiu. Dobra, a twój sen to był w sumie na, nie wiem, czy na ostatniej sesji chyba był?
Przedostatniej.
Przedostatniej, ale albo ja chcę ten mogę jeszcze raz przeczytać, jeżeli chcę, tak?
No może tak.
Dobra.
Do odświeżenia.
Tylko znowu, jakby to tłumaczenie, gdzieś tam są jakieś takie lekkie potknięcia, za co musicie mi wybaczyć. Na zewnątrz jest zimno, a okno sypialni jest szeroko otwarte. Zasłony wpadają do pokoju. Tak, to dobra, myślałem, że może coś tego czyta. Patrzycie na siebie śpiących, ciaśnie awijających w prześcieradła wokół ramion i widzicie, że są podarte, poszarpane w długie serpentyny. Podnosicie się z łóżka i wychodzicie z pokoju. Wzdłuż nieznanych korytarzy i przez duże sale dostrzegacie marmur, dywan, szkło, aksamitne zasłony, cegłę i porcelanę, olej i złote drewno. Jeden z was mamrocze. To wszystko tylko odwraca uwagę. Wszystko odwraca uwagę. Na ścianie wisi maska. Bierzesz ją i zakładasz. Widzisz miecz i podnosisz go. Szata z podartej bawełny powiewa za tobą, nadając ci godności współmiernej do twojego zadania. I wtedy dostrzegasz kogoś w bocznym korytarzu, który cię obserwuje. Twój sobowtór, niecierpliwy i zmartwiony. Nagle wściekły podbiegasz, mocno ściskając miecz. Myślisz, że możesz mnie osądzać? Myślisz, że to nie ma z tobą nic wspólnego? Zastanawiasz się, do czego jesteś zdolny. To moja korona. Moja. Tutaj był koniec tego snu. Wirujesz do przodu. Broń śpiewa. Atak i obrota są wymyślone i nieudolne, a ty się rozdzielasz. Ale na twoim ramieniu pojawia się gęsta krew. Jesteś zszokowany. Widziałeś wiele takich broni, ale nie sądziłeś, że naprawdę działają. Trzymasz się za ranę i patrzysz, jak twój sobowtór ponownie podnosi miecz. Oboje wyglądacie na przestraszonych. Tak, więc jakby macie wszyscy niespokojne sny. Jednakże budzicie się do odgłosu koguta, który akurat znalazł wygodne miejsce na cylindrze Olivera i zaczyna swój poranne wezwanie, budząc wszystkich wokoło przy pierwszych promieniach słońca. Więc po lekkim, szybkim śniadaniu, które składa się z jakiejś brei, z soczewicy i kawałka pieczonego placka ostro doprawionego kuminem i lekko przypalonego, wybieracie się w dalszą podróż do, tym razem będzie to do Tanzing i tutaj droga będzie już o wiele bardziej, o wiele krótsza i bardziej intensywna, ponieważ będzie to jakieś 10 do 15 mil tylko przemierzycie. I podróżujecie teraz przez o wiele bardziej pagórkowate tereny, które obfitują w pola ryżowe. Okolica nadal jest bardzo zielona i bujna. Jest też trochę różnych po drodze w jakiejś wiosce znajdujecie się też kowali, ogólnie sklep sprzedający różne metalowe przedmioty. Jak się dowiadujecie, jest to po prostu lokalny też interes. Gdzieś w okolicach wydobywają najpewniej rudę i jest nad wyraz dużo tego typu rzeczy na sprzedaż tutaj.
Ja zapewne sobie kilka wezmę jak w formie artefaktów, załóżmy jakieś takie narzędzia. A w Ameryce może to być dość ciekawe.
Czy ty bierzesz, czy dajesz to?
A czy kupuję, jeśli to jest coś niedużego, mam miejsce w bagażu, mogę mieć nie śnia, a jak nie, no to do bagażu, dla trakarzy.
Dobra. I docieracie tym razem tutaj bez żadnych kolejnych historii, mimo wszystko po intensywnym dniu właśnie do Tanzing. I z Tanzing trzeciego dnia już udajecie się do Pokary, która jest w dystansie. No około jakieś 35 mil, czyli 35-40 mil. To jest dosyć dużo, ale droga wydaje się być już tutaj prostsza i o wiele mniej pagórkowata niż poprzedniego dnia. Natomiast tego dnia. Przepraszam, gardło mi coś zawodził.
Natomiast tego, to jest pierwszy dzień, który, kiedy odczuwacie znoje podróży. W sensie mięśnie was zaczynają boleć. Czujecie już znój trzeciego dnia podróży, kiedy po prostu no, musicie przez cały dzień tak naprawdę maszerować i to dosyć intensywnie. I to jest dopiero początek tejże podróży, więc no wiecie, że nie będzie lekko. W sensie być może dobre buty Olivera już nie są tak dobrze wyglądające, niewątpliwie jakiekolwiek odciski czy niedogodności zniesienia czegoś cięższego no są już odczuwalne w tej chwili. Dobrze. Dobra, wiecie co? Przepraszam. Powiedziałem, że do pokary dotrzecie dopiero
czwartego dnia.
Czwartego dnia, bo rzeczywiście ten dystans 400 mil to był to chyba trochę przesadzony jeszcze jak z tragarzami. Tak jak mówiłem, niestety muszę się tutaj posiłkować zapiskami. Noc już jest chłodniejsza i wymaga rozłożenia namiotów. Tragarze mają swoje. To się tutaj jest napisane jako czubas, czyli to są takie te narzuty, które właściwie wy też macie, które rozkładają, używają też jako takie małe prowizoryczne namioty przy użyciu jakichś kijków i tak dalej, mogą się w tym jakoś schować i rozłożyć coś trochę większego, żeby się położyć. Natomiast no, wy jako cywilizowani ludzie z Europy macie porządne namioty, które rozkładacie. Pytanie teraz, ile tych namiotów macie tak naprawdę? Czy macie jeden namiot na trzy osoby? Nie, na cztery osoby.
No jakie są duże?
No, wiesz co, nie, wydaje się, że namiot na cztery osoby to nie jest nic niezwykłego, żeby się tylko w ścisku, nie?
Myślę, że chyba wygodniejsze mimo wszystko byłoby osobno.
Mi się wydaje, że raczej...
Nie wiem, jakie są standardy jakby w tamtych czasach. Wydaje mi się, że namioty wtedy to były takie, wiesz, takie mini domki niż takie zupełnie... Kurczę, nie wiem, dobra. Nie będę się wypowiadał, bo...
Nie, mi się wydaje, że za... Tak,
tamte czasy to nie jest jakieś strasznie odległe, nie?
A bym powiedział, że może za dwa, bo tak... nawet zakładając, że były czteroosobowe, no to bym zakładał, że jednak nasze bagaże mamy ze sobą.
Tak.
W namiocie?
Raczej tak. W sensie takie...
A przynajmniej blisko.
Na się bez kufra nie rusza. A więc... Tak bym zakładał. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę.
No myślę, że faktycznie takie te mniejsze będą wygodniejsze.
Czy mniejsze? No większe tylko tak...
Osoby.
No, bym powiedział, że po dwie osoby w namiocie, dwa namioty.
Dobra. Nie chcę przedłużać, bo szczerze mówiąc mamy już... godzinkę za sobą, a jeszcze kilka rzeczy może się dzisiaj wydarzyć.
A jeszcze w lesie jesteśmy.
Tak, jeszcze jesteście w lesie, dosłownie w lesie dębowym, ponieważ obfituje ten teren w dębowe lasy. I kolejnego dnia po kilku godzinach docieracie do właśnie Pokary, która znajduje się nad jednym z największych jezior w okolicy. I znajduje się też niedaleko właśnie podnóży już nie grzbietu, masywu Annapurna. Jest to pierwsza i ostatnia, właściwie większa miejscowość w Nepalu, w której macie okazję być. Jest to jest wiele ulic wyłożonych kamieniem, czy jakimiś kocimi łbami, dwu, nawet trzypoziomowe budynki z dachówkami, jakiś bazar, więc jest to taki węzeł komunikacyjny, handlowy, okoliczny. No i też wiele miejsc właśnie, gdzie można się zatrzymać, coś wypić, zjeść. Shiva mówi, że właściwie jeżeli gdziekolwiek mielibyście się pytać o los właśnie ekipy, której szukacie, to jest to chyba pierwsze i ostatnie miejsce, gdzie możecie to robić. Ponieważ przed nami w kierunku Mustangu no już zaczynają się górzyste tereny i właściwie same wioski.
Myślę, że warto skorzystać z okazji.
Przede wszystkim kąpiel, gorąca kąpiel. JP, doktorze Lok, kąpiel na mój koszt.
Kąpiel. Tak, no, tak. Można nawet saunę jak moją.
Łaźnia znaczy.
Tak. Może być i łaźnia.
Grzesiwa, proszę cię, jakiś przytulny kącik do spania. Do kąpieli.
Hotel w sensie?
Karczma.
Widzisz, że nie, też...
Doktorze, na ten moment nie jestem wybrany. Karczma.
Jestem pod wrażeniem.
Wiele budynków jest
i, żeby, i broń Boże, w karczmie żadnych kogutów.
Widzisz, że wiele budynków jest przeozdobionych też drewnianymi figurami mężczyzn i kobiet malowanych w różne kolory, które są dosyć charakterystyczne i pierwszy raz widzi się coś takiego tutaj. I Shiva tak znajduje karczmę, gdzie no, jest też miejsce, gdzie można się umyć w ciepłej, może gorącej, to przesada, ale jak bardzo potrzebujesz, to dadzą ci ciepłą wodę.
Oliver wychodzi ze swojego pokoju ubrany, elegancko, na biało.
Na biało.
W końcu i widzicie dawnego Oliwiera. On już nie jest tym złamanym człowiekiem, który boi się kogutów. Nie.
Ja myślę, że Jackson, jeśli znajdzie chwilę czasu, odda się swojemu zawodowi. Jest w końcu w miejscu, w którym rzadko kiedy będzie okazja mu być podobnym, o ile w ogóle. Więc myślę, że tu rozejrzy się, popyta. Tak jak wcześniej jakieś narzędzia znalazł, tak i tutaj coś by chciał znaleźć.
JP, czyżbyś udawał się na bazar? Widzę ten błysk w twoim oku.
No nie jestem sobie w stanie odpuścić. Jeśli chwilkę czasu mamy, na pewno sobie skorzystam z okazji.
Ha! Wyśmijcie, ja też z chęcią się przejdę. Bardzo mnie zaintrygowały te ichnie figury. Prawda? Bardzo, bardzo folklorystyczny folklor.
Może.
Być może jest to nawet coś warte. Oryginalne, sprowadzany z Nepalu, do którego mało kto może trafić.
Dokładnie.
Doktorze Lok, może uda się doktor z nami?
Oczywiście.
Myślę, że chwilka odpoczynku i powrotu do cywilizowanych czynności nam dobrze zrobi.
Jak najbardziej. Gdzie jest Shiva?
Nie ma.
Widzieliście?
Kiedy ostatnio go widzieliśmy?
Znaczy, ale gdzie go szukać? W sensie jest też
w karczmie, w której postanowiliśmy się zatrzymać.
No to przez jakiś czas nie możecie go znaleźć. Po jakimś czasie widzisz, że gdzieś siedzi przy jakimś stole.
O! Shiva!
Dla budowania nastroju.
Przecudne.
W tamtym kierunku też pokażę nam do kamery.
Pokara. Taki mamy widoczek.
Bardzo piękny. Shiva, chcielibyśmy się udać na...
Na samym razem powinniśmy mieć taki ekran i ty będziesz...
No tak, Dla mnie to super
tablet.
Super buduje.
To mapka taka coś z jakiego
tutaj. No, przynieś tablet, to zrobimy synchronizację. No. Shiva, chcielibyśmy się udać na bazar. Będziemy wdzięczni, jeżeli będziesz naszym tłumaczem.
Oczywiście.
Wyśmienicie.
Może się spytamy się, ile mamy czasu tutaj, zanim tragarz ruszy dalej.
No do kolejnego dnia. Oni tu chcą odpocząć chwilę, złapać tchu.
No to w sam raz.
Zjeść, napić się i kolejnego dnia będą ruszać dalej.
Idealnie.
znaleźć, a no właśnie się ścież.
To było 6.10.12. Dzięki za słuchanie i do następnego odcinka.